Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dobry wieczór, ze mną Katarzyna Daniszewska, dowódczyni Awangardy, czyli grupy polskich medyków pracujących przy froncie w Ukrainie, w Donbasie. Kłaniam się nisko, dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj pani jest tutaj z nami w studiu w Warszawie, ale tylko na chwilę w kraju, prawda? Kiedy pani wraca na front?
Pod koniec stycznia sama też wracam na front działać dalej tu z moim zespołem. Natomiast cały czas mamy tam ludzi, którymi cały czas mocno się przejmujemy, tak? Mamy nadzieję, że są bezpieczni, cały czas jesteśmy w kontakcie. Rotujemy się w tej chwili tak, żeby cały czas ta praca nasza była kontynuowana, żeby nie było przerw, żebyśmy byli w stanie zapewnić tą pomoc płynnie.
Bachmut, Soledar to są takie miejsca, które są teraz na nagłówkach, tam się toczą te najcięższe walki. To są te okolice, w których pracujecie?
Ja powiem tak, jakby staramy się nigdy nie zdradzać dokładnej lokacji.
Dokładną lokalizację w żadnym
naszych
wypadku.
Działań, natomiast generalnie tak zawsze w rejonie tutaj tym donieckim, przynajmniej w ostatnim czasie działamy.
Jak wygląda wasza praca właśnie w tamtym miejscu na froncie?
Powiem tak, ta praca jakby od początku ona była bardzo różnorodna i to się zmieniało, dlatego że front jest bardzo dynamiczny i te tereny, na których się znajdujemy, jakby to wszystko się zmienia, tak? I zależnie od tego, jaki ten teren jest, gdzie się znajdujemy, jaka jest sytuacja taktyczna, to nasze działania też się do tego podporządkowują.
Podążacie, rozumiem, za sytuacją na froncie.
Tak, dokładnie, więc to musi być wszystko w miarę przemyślane, żeby było zarówno bezpieczne, jak i sensownie logistycznie zrobione. Natomiast w tej chwili głównie wygląda to w ten sposób, że z samego frontu ciężkie sprzęty zwożą nam rannych i to jest różnie, tak? Między 3 a 7 kilometrów. My zazwyczaj jesteśmy na takiej toczce albo punkcie stabilizacyjnym, żeby ich odebrać. Staramy się nie wysyłać profesjonalnych medyków z całym sprzętem stricte na front, czyli może inaczej w okopy, bo na froncie my jesteśmy, natomiast w tą strefę zero, gdzie cały czas jest największa ilość ognia. Tylko przejmujemy tych pacjentów najbliżej tego miejsca, jak się da, w sposób jeszcze, nazwijmy to, względnie bezpieczny. Stabilizujemy ich najszybciej też, jak to możliwe, a następnie robimy medewak, czyli ewakuację medyczną tych rannych, ustabilizowanych do najbliższych szpitali. Te najbliższe szpitale są w odległościach, które jesteśmy w stanie pokonać mniej więcej w 45 minut najszybciej. Najdłuższe transporty, jakie robiłam w tych rejonach jako medewak, to było 1,5 godziny. Bo oczywiście robimy też transporty, które trwają nawet i 12 godzin albo i więcej.
Te transporty, jak one wyglądają? I jak wyglądają te szpitale, w których pracujecie? No rozumiem, że to są warunki bardzo polowe, takie, które można bardzo szybko przenieść w inne miejsce.
Tak jak mówię, jakby my pracujemy głównie na takich toczkach, punktach stabilizacyjnych. Pierwszy raz rzeczywiście zdarzyło się ostatnio, że jest to akurat szpital, to znaczy jest budynek szpitalny. Natomiast to już ze szpitalem nie ma dużo wspólnego. My tam współpracujemy teraz z ukraińskimi chirurgami i ukraińskimi medykami i razem walczymy o tych pacjentów. Natomiast tak, warunki są zdecydowanie mocno polowe i to jest use what you got, czyli pracujemy po prostu na tym, co akurat mamy i co jesteśmy w stanie zrobić. Staramy się jak najwięcej sprzętu też przywozić z Polski, żebyśmy mieli na czym pracować, żeby ten pacjent miał jak największe szanse przeżycia.
Wróćmy jeszcze do tego na chwilę. Mówiła pani, że wy się staracie nie znajdować, nie wysyłać medyków w tę strefę zero, czyli tam, gdzie jest wymiana ognia między armiami. Ale no, nie można w żadnym wypadku przecież powiedzieć, że miejsce, w którym pracujecie, jest bezpieczne. Ono jest na przykład w zasięgu artylerii rosyjskiej.
Tak, oczywiście. Ja tu chciałabym zaznaczyć, że ta wojna jest głównie artyleryjska, tak? I mamy haubice, mamy rakiety, mamy wszystko to, co zasięg rażenia może być naprawdę duży, tak? Niektóre mają 70 kilometrów, niektóre ponad 100. Więc jakby kwestia tych kilku kilometrów, to nie jest brak zasięgu takich sprzętów, natomiast ta częstotliwość ognia dedykowanego w konkretne punkty jest zdecydowanie mniejsza. Tak, bo nie są to te walki, nazwijmy to, w okopach, tak? Nie strzela, nie jedzie na nas czołg, nie strzela do nas. Natomiast cały czas jesteśmy oczywiście zagrożeni wszystkim tym, co na nas z nieba spada.
Cały czas trzeba brać pod uwagę to, że za chwilę można usłyszeć wybuch i trzeba będzie szukać schronienia.
Szczerze mówiąc, tak, my je regularnie słyszymy.
Katarzyna Daniszewska, dowódczyni awangardy Grupy Polskich Medyków pracujących na froncie, jest cały czas moim państwa gościem. Co można powiedzieć żołnierzowi, który trafia do was, ranny, zdezorientowany, nie wie, co się z nim dzieje, boi się o swoje życie?
Sytuacja jest taka, że oczywiście ci poszkodowani trafiają w różnym stanie, tak? I my jako zespół, dla nas najważniejsze jest nie tylko być dobrym medykiem, ale być też dobrym człowiekiem. I my bardzo staramy się, żeby oni się czuli zaopiekowani, żeby oni czuli, że my jesteśmy dla nich. Głaszczemy ich po głowie, mówimy do nich, staramy się pomóc im psychicznie też ten najgorszy dla nich moment przezwyciężyć. Oczywiście tutaj wchodzi też ta kwestia medyczna, czyli farmakologia i wszystko to, czym jesteśmy w stanie spowodować, żeby ten poszkodowany w ogóle wiedział, co się z nim dzieje lub odzyskał przytomność, bo nie wszyscy poszkodowani są przytomni też.
To nie jest, domyślam się, że to nie jest tak, że macie non-stop pracę na froncie. Oczywiście cały czas żyjecie w napięciu, cały czas żyjecie w sytuacji zagrożenia, ale jeżeli walki są intensywne, to oczywiście pomagać trzeba większej liczbie osób, czy tam w Donbasie, na froncie, jest wystarczająco dużo medyków, żeby udzielić pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują?
Ciężko mi odpowiedzieć na to tak jednoznacznie, ale trzeba pamiętać, że wszystko jest falami. Generalnie wszystko w życiu, zawsze się śmiejemy, że jest falami. I tutaj jest to samo, tak? Wojna niestety często polega głównie na czekaniu i tak by każdy, kto na takiej wojnie był, to się ze mną zgodzi. I często mamy tak, że mamy falę 30 poszkodowanych naraz, których przyjmujemy i których musimy zaopiekować. Natomiast mamy też takie dni, gdzie po prostu jesteśmy i czekamy i staramy się nie zejść z tego stopnia bezpieczeństwa naszego i nie dać się zwodzić temu, że przez chwilę na przykład jest cicho i że my się czujemy bezpiecznie, bo to jest niebezpieczne bardzo.
Czekacie na to, co się wydarzy, ale często też czekacie, tak się domyślam, na transport potrzebnych wam materiałów, no bo ratowanie ludzkiego życia wymaga materiałów. Czego najbardziej potrzebujecie wy jako medycy na froncie pracujący?
Tutaj pozwolę sobie wspomnieć o tym, że mamy w ogóle zbiórkę, którą Fundacja Zakres pomogła nam otworzyć. I dzięki tej zbiórce na przykład można nam pomóc. My mamy swoją, że tak powiem, listę zapotrzebowań, dzięki której jesteśmy w stanie wyposażyć się zarówno w takie środki ochrony indywidualnej, tak, kamizelki, hełmy, wszystko to, co na wojnie zabezpiecza nas, pozwala nam się
czyli
czuć
też wasze bezpieczeństwo własne,
względnie bezpiecznie, tak, żebyśmy mogli pracować. No i oczywiście w drugiej kategorii są wszystkie ubrania ciepłe, które teraz w zimę są bardzo potrzebne. I kolejna kategoria to są te wszystkie rzeczy medyczne. I tutaj jest zarówno te opatrunki, warunki pierwszej potrzeby, które bardzo często są wysyłane, ale też jest to sprzęt medyczny profesjonalny, który jesteśmy w stanie, zależnie od naszych medyków, ich pracy i tego, jak, w jaki sposób pracują i przy jakich poszkodowanych, to sobie bardzo jakby szczegółowo dobieramy. To tak jak każdy majster dobiera sobie swój sprzęt, na którym najlepiej jest mu działać.
Link do tej zbiórki, o którym pani mówi, na pewno znajdziecie na naszej stronie internetowej na rmf24.pl, więc zachęcamy do wejścia, do kliknięcia, do pomocy medykom pracującym na froncie. Dalsza część naszej rozmowy z Katarzyną Daniszewską już teraz właśnie w RMF 24, naszym radiu internetowym, a także na naszych stronach w sieci. Zapraszamy. Mówimy o froncie walk. Mówimy o tym, że wojnę toczą dwie armie, są ranni, ale ta wojna w wielu miejscach i w wielu przypadkach przypomina też jeden wielki akt terroru. Ostatni przykład, na przykład Dniepr, blok, kilkadziesiąt osób zabitych tylko jedną bombą, sześciotonową bombą do zwalczania lotniskowców zresztą, więc trudno to odebrać inaczej jak próbę steroryzowania przecież tych ludzi, którzy żyją. Pomagacie też cywilom, ofiarom właśnie takich straszliwych ataków?
Tak, jak najbardziej. Po pierwsze, zaznaczę tak w ogóle, my jesteśmy, cała nasza organizacja, która nazywa się Humanosz Med Evacuation Poland, którą zresztą cały czas bardzo od samego początku bardzo mocno wspiera Fundacja Humanosz. My jesteśmy grupą prawie 100 osób, z czego większość jest medyków. I oczywiście większość to Polacy, natomiast mamy też medyków z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, z Francji, z różnych innych miejsc na świecie, również oczywiście z Ukrainy. i my realizujemy transporty w ogóle na terenie całej Ukrainy, jak i Polski. I my staramy się też ten łańcuch przeżycia kontynuować od A do Z. Natomiast wewnątrz tej organizacji naszej, tych wszystkich medyków, którzy teraz w tej sekundzie nawet bardzo ciężko pracują i cały czas te transporty trwają, to w ramach tego jest też awangarda, gdzie te 12 osób naszych działa stricte na froncie. I trzeba pamiętać, że oczywiście może jest to strefa trochę bardziej niebezpieczna w kontekście całej Ukrainy, natomiast ta praca jest tak samo ważna, bo każda część tego łańcucha jest tak samo ważna dla tego pacjenta. Jeżeli jedna pęknie, to pacjent nie ma szans.
Ten łańcuch musi działać i wy jesteście jego ogniwami, co jest imponujące. Ta wojna trwa już prawie rok. W lutym będzie to już rok tej wojny. Potrafi pani policzyć, ile dni pani spędziła w Ukrainie, pomagając ludziom?
Nie jestem w stanie. Powiem szczerze, że to pytanie już padało, czy od znajomych, czy w jakichś innych wywiadach. Natomiast ja naprawdę nie jestem w stanie kompletnie tego policzyć, dlatego że zaczynałam dokładnie tak samo jak większość z nas, czyli od tych wszystkich transportów, zarówno bliższych, jak i dalszych. Bardzo dużo poszkodowanych zostawiamy w tak zwanym hubie, czyli w Polsce mamy taką stację, gdzie w tej chwili inna organizacja, która z nami współpracuje tak fajnie, inni medycy przejmują tych pacjentów i ich dalej dysponują. Oni najczęściej na lotnisku w Jesionce są wysyłani do różnych części świata samolotami medycznymi. Robiliśmy transporty, gdzie po prostu w Polsce ci pacjenci byli zostawiani na leczenie, na rehabilitację. I również robiliśmy transporty wewnątrz Ukrainy, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że takie działania zintensyfikowane bardzo zapychają, mówiąc tak nieładnie, szpitale w danych regionach, tak? I nawet jeżeli jakiś pacjent jest już w miarę stabilny, to po pierwsze on musi mieć jakąś szansę na rehabilitację, a w miejscu, w strefie przyfrontowej on prawdopodobnie jej nie będzie miał. Oraz musi też zrobić miejsce dla nowych osób, które są w dużo gorszym stanie, tak? Czyli musimy tutaj podejść do tego niestety triażowo, czyli tak jakby do segregacji tych rannych, nie? Czyli musimy mieć miejsce dla nowych poszkodowanych, którzy po prostu wymagają pilnej pomocy i mogą tego nie przeżyć. Więc to wszystko po prostu jest takim jednym wielkim, żywym organizmem, którym trzeba kontrolować.
No, wymaga też wyjątkowo sprawnej organizacji w trudnych i nieprzewidywalnych warunkach, no bo tak. Takie są realia.
Kończąc tylko odpowiedź na pytanie, na pewno na froncie spędziłam łącznie jakieś 3 miesiące, natomiast właśnie przy tych transportach takich ogólnych i w tych miejscowościach bliżej naszej granicy nie jestem w stanie określić.
No to chyba nie jest ważne jak długo, ważne co się robi i o tym,
oczywiście,
co się robi,
tak.
Się myśli. Domyślam się oczywiście. Wielu ludzi chce pomóc i wielu ludzi w Polsce przecież to robi. Zryw pomocowy był rzeczywiście imponujący i można tutaj podziękować wszystkim, którzy pomagali w ten czy inny sposób, ale niewielu ludzi się decyduje na rzeczywiście wyjazd w strefę wojny, tam gdzie jest niebezpiecznie, tam gdzie się ryzykuje własnym życiem. Dlaczego się pani na to zdecydowała? Co przeważyło?
Troszkę oczywiście charakter, predyspozycje, trochę też to, czym się zajmuję zawodowo i doświadczenie, które zdobywałam przez całe życie. I to była, mimo że specyficzna, to naprawdę przemyślana decyzja. I ja wiedziałam jakby, z czym się będę mierzyć. Nie była to decyzja na tak zwane ura. Przed czym bardzo chciałam właśnie przestrzec wszystkich, którzy w te rejony bardziej niebezpieczne się wybierają, bo chciałam zauważyć, że wojna, przez to, że właśnie tyle czasu minęło, tak, bo prawie mamy już rok, zaczęła nam powszednieć, tak, więc jest moda na to, niestety, żeby tą adrenalinkę poczuć, żeby pojechać kawałek dalej, żeby może zrobić sobie zdjęcie właśnie z rozwalonym czołgiem. Tak, od początku to obserwowaliśmy.
A spotyka pani na swojej drodze takich turystów wojennych, no bo tak to trzeba chyba nazwać.
Tak, niestety, to jest ta nazwa. Tak, oczywiście, każdy z nas, kto tam jest, takie osoby spotykał. I nie chcę tego oceniać, dlatego że nie ma to najmniejszego sensu, natomiast zwracam na to uwagę, że jest to po prostu bardzo niebezpieczne, bo to jest takie igranie z własnym życiem i bezpieczeństwem też innych osób postronnych dla laików, nazwijmy to po imieniu.
No tak, no, to co obserwujemy w ogóle teraz, to jest, myślę, że ewenement historyczny, no bo obserwujemy wojnę, która jest na bieżąco relacjonowana w mediach społecznościowych, wręcz przerażająco, czasem szczegółowo. Czy to dobrze, czy źle, no to ja tutaj nie będę nie będę oceniał, ale rzeczywiście to jest fakt i być może niektórych pcha w te miejsca właśnie taka potrzeba zdobycia popularności internetowej.
Tak podejrzewam. Natomiast jeśli chodzi o tą wojnę informacyjną i te wszystkie media społecznościowe, które nam, że tak powiem, dają ten towar, to tutaj zaznaczę, że jeśli chodzi o stronę ukraińską, to dla nich rzeczywiście jest to nawet na plus, dlatego że większość takich gaf PR-owych pojawiła się ze strony rosyjskiej i tutaj rzeczywiście bardzo dużo można było sobie określić informacji i pomóc, że tak powiem, tą przewagę gdzieś tam taktyczną uzyskać na podstawie tych różnych live'ów.
Trzeba na to uważać zdecydowanie. Katarzyna Daniszewska jest cały czas z nami w naszym studiu. Kiedy, tak jak pani jest się na co dzień podczas swojej pracy otoczonym śmiercią, cierpieniem, to pewnie ciężko jest o tym nie myśleć, no bo jest to dominujący temat. Ale myśli pani o tym w swoim własnym, osobistym kontekście, o tym, że to pani może zostać ranna, że to pani może zginąć, że to pani może trafić do niewoli?
Oczywiście zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę, mniej lub więcej. Prawda jest taka, że nasza psychika działa w ten sposób, że każdy niby o tym wie, ale każdy zakłada, że to będzie ktoś inny, że jemu to się nie przydarzy. Tak funkcjonujemy jako ludzie. I to dobrze, dlatego że jakaś świadomość tego musi być, natomiast gdybyśmy cały czas o tym myśleli, byli przekonani, że na pewno zaraz zginiemy, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować i wykonywać swojej pracy. Więc uważam, że jakby organizm ludzki i nasz mózg wie najlepiej, w jaki sposób to pociągnąć, w którą stronę, żebyśmy byli w stanie rzeczywiście normalnie funkcjonować i po prostu działać.
Taki mechanizm, ale to nie jest brak strachu.
Nie,
to jest raczej
Boże.
Sposób na radzenie sobie z nim.
Tak. Strach musi być, znaczy musi, on zawsze jest, tak? Jeżeli jesteśmy, nazwijmy to zdrowi psychicznie, względnie, bo kwestia co to znaczy do końca, to raczej ten strach będzie, dlatego że nawet jeżeli nie wierzymy, że ktoś do nas strzeli albo uważamy, że mamy świetne umiejętności i do tego nie dopuścimy, no to trzeba pamiętać, że ta wojna jest artyleryjska i głównym zagrożeniem dla nas jest wszystko to, co spada na nas z nieba i nie mamy nad tym kontroli. Tak? I możemy oczywiście jakieś środki dodatkowe podjąć, żeby to bezpieczeństwo było trochę większe, lepsze, na wyższym poziomie, natomiast nadal nie panujemy nad sytuacją i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto, kiedy i gdzie dostanie. A to są naprawdę duże ładunki wybuchowe, tak?
No właśnie, ten dźwięk, ja w jednej z rozmów z panią czytałem o tym dźwięku, który do was wraca, tak? No, dźwięk zamykanych drzwi karetki, to rzeczywiście tak działa, że to za każdym razem gdzieś z tyłu głowy jest jakieś delikatne drapanie, że to przypomina dźwięk?
Tak, napisałam o tym, dlatego że rzeczywiście tutaj z jednym zespołem, z którym byłam, mieliśmy taką obserwację, że rzeczywiście w momencie, kiedy odwróciliśmy się tyłem, zajęliśmy swoją głowę i jakimś innym elementem i trzecia osoba w zespole nagle zamknęła intensywnie drzwi karetki, to ten świst przesuwania oraz ten głośny dźwięk na zwieńczeniu tego zamknięcia rzeczywiście spowodował, że my się wzdrygnęliśmy i zauważyliśmy po prostu, że ten dźwięk był zbliżony do lecącej rakiety i myślę, że no jakby to, jeżeli doświadczamy tego dużo, no to jest jakiś taki naturalny odruch po prostu organizmu. Troszkę takiego Pawlowa.
Mówimy o tym, co leci z powietrza i to jest rzeczywiście specyfika tej wojny, o czym pani również mówiła, ale co z tą armią, która idzie po ziemi? Czy wy spotkaliście na swojej drodze Rosjan? Czy były takie sytuacje, że musieliście bardzo szybko opuszczać swoje miejsce pobytu, bo wiedzieliście, że za chwilę, za kilkadziesiąt minut, za godzinę, za kilkanaście minut mogą tu już się pojawić rosyjskie jednostki i wtedy no nie wiadomo, co się może wydarzyć.
Powiem tak, w jednym miejscu tylko była taka sytuacja, gdzie rzeczywiście teren i sytuacja powodowała, że baliśmy się tego i rzeczywiście te odległości były w którymś momencie bardzo, bardzo małe, więc bardzo mocno analizowaliśmy wszystkie opcje ucieczki i był to stresujący czas. Na szczęście udało się nie dopuścić do tego spotkania bezpośredniego, natomiast taka szansa duża była. W tej chwili tam, gdzie działamy, te szanse są dużo mniejsze. Ta część wojny, nazwałabym, skupia się właśnie na armatach, haubicach i czołgach. I tutaj nie spodziewamy się aż tak bardzo takiego spotkania, aczkolwiek oczywiście zdarzało nam się spotykać rosyjskich żołnierzy, ale nie jako grupa atakująca, nie jako grupa dywersyjna, tylko po prostu jako jeńcy.
I pomagaliście również ludziom, Rosjanom wziętym przez Ukraińców
zdarzyło
do niewoli,
tak?
Rozmawialiście z nimi? Oni coś mówili? Mieli jakąś refleksję?
Nie, szczerze mówiąc, sytuacja była dosyć dynamiczna i staraliśmy się bardzo nie wchodzić w kompetencje żołnierzom, którym pomagaliśmy, tak, w tym punkcie, więc staraliśmy się skupić tylko i wyłącznie na swojej pracy, nie wdawać się w jakieś dyskusje. Oni ich dalej przejęli i oni już się zajmą na pewno tymi dyskusjami, których na pewno jesteśmy ciekawi.
Ja domyślam się, że z perspektywy medyka pytanie, czy pomagać, czy nie, to nie ma wielkiego zastosowania. Jest ranny człowiek i trzeba mu pomóc, ale czy to jest trudne pomóc rosyjskiemu żołnierzowi po tym, jak się zobaczyło, co Rosjanie robią na własne oczy?
Przy oglądaniu hollywoodzkich filmów wydaje się to oczywiste i takie bardzo to powiewająca peleryna, jestem medykiem, ja tu będę wszystkich ratował niezależnie od wszystkiego. Natomiast na miejscu życie weryfikuje pewne postawy, tak, i nasze jakieś pomysły na to, w jaki sposób się będziemy zachowywać, czy co będziemy robić. I rzeczywiście nie było to takie oczywiste i nie było to takie proste. Wymagało to chwili refleksji. Więc w końcu oczywiście zdecydowaliśmy się na tą pomoc. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia wymagało to chwili refleksji.
Trzeba było spojrzeć w głąb siebie i zastanowić
tak,
się nad tym.
Tak, dokładnie. Trzeba było się tak przemyśleć.
No właśnie, a propos spoglądania. To jest taka sytuacja, w której cały czas trzeba się oglądać przez ramię. Łatwo się wyzbyć tego odruchu? Czy jak pani jest tutaj w Polsce, to też czuje się pani bardziej uważna? Trochę może zagrożona? Czy to jest poczucie bezpieczeństwa, czy ono wraca, czy ono raczej jest trochę zaburzone?
Ja też zawsze starałam się być bardzo uważna w życiu, więc ja generalnie mam tendencję do obserwowania całego otoczenia, więc to aż tak dużo się nie zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o intensyfikację tego i rzeczywiście to bardzo silne skupienie, to ono jest oczywiście tam na najwyższym poziomie. Jak wracam, to jeszcze przez jakiś czas się utrzymuje. Nie jesteśmy w stanie wejść z czarnego w białe, tak? Więc ono musi się troszeczkę usytuować. Mija jakiś czas i jesteśmy w stanie wrócić mniej więcej do takiej normalności tutaj i jakby odczuć, że my jesteśmy w stanie pójść do sklepu, kupić wszystko, pójść na kawę, uśmiechnąć się i nie zastanawiać się, czy coś w nas zaraz nie spadnie.
Jeszcze jakiś czas temu, pamiętam, bo czytałem rozmowy z panią, odpowiedzi pani, to występowała pani pod pseudonimem. Dzisiaj siedzi pani tutaj z nami, przed mikrofonem, przed kamerą, z nazwiskiem. Co się zmieniło?
My bardzo długo, bo dużo ponad pół roku działaliśmy po cichu. I my nie chcieliśmy, nie potrzebowaliśmy rozgłosu. Sytuacja troszkę się zmieniła i za tutaj wspólną decyzją tam z zarządem całej organizacji postanowiliśmy, że musimy się pojawić, że ten głos damy. I w momencie, jak postanowiliśmy, że pokażemy swoje twarze, zaistniejemy, tak, to stwierdziliśmy, że nie możemy się ukrywać za maskami, za zamazanymi twarzami, dlatego że to stwarza wrażenie, jakbyśmy się czegoś wstydzili, a nie mamy się kompletnie czego wstydzić, bo robimy w naszym odczuciu dobrą robotę i naprawdę z tego, co robimy, jesteśmy dumni. Tutaj oczywiście duże znaczenie dla nas miała kwestia bezpieczeństwa wszystkich medyków, którzy są na Ukrainie, więc to niestety zawsze na takim wyjściu, odkryciu w jakiś sposób ucierpi. Mamy nadzieję, że minimalnie. Bardzo staramy się, żeby nadal zachowywać maksimum bezpieczeństwa we wszystkich innych kwestiach. I cóż więcej, dla mnie prywatnie tutaj głównym powodem było to, że ja nie przyznałam się od razu moim rodzicom, bo ja nie chciałam, żeby oni po prostu to przeżywali i się tym zamartwiali, szczególnie, że telewizja bombarduje ich tym regularnie. Więc starałam się jak najdłużej, no niestety, utrzymać to w jakiejś tajemnicy przed nimi. Oni wiedzieli, że ja jeżdżę na Ukrainę, ale nie wiedzieli gdzie.
Jak zareagowali, jak się dowiedzieli?
No, jak się pan może domyśleć, nie byli zachwyceni, natomiast przełknęli to z godnością. Ale była to jedna z cięższych rozmów w moim życiu. I szczerze mówiąc, to chyba bardziej się tym stresowałam niż samym pobytem na froncie.
Katarzyna Daniszewska była dzisiaj moim i państwa gościem. Kończymy tę rozmowę, ale ja jeszcze tylko na koniec przypomnę o zbiórce, którą Grupa Awangarda prowadzi właśnie na swoje potrzeby, na swoje bezpieczeństwo, na artykuły medyczne, które są potrzebne, żeby ludziom w Ukrainie codziennie pomagać. Link do zbiórki na rmf24.pl, a ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo również.